Witam, dziękuję za przybycie. Witam pana wójta Tarek-Tarymana, witam panią sekretarz Bożenę Bach, witam panią skarbnik Annę Kaleniczak, witam pana mecenasa Jerzego Dele, witam panią kierownik referatu administracyjno-organizacyjnego Magdalena Babic i witam panią inspektor Aleksandrę Mastrowicz-Polską. Przechodzimy do porządku, do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Czy radni mają jakieś uwagi do porządku obrad, które otrzymali w materiałach na sesji? Ponieważ nie ma, pozwolicie się wiążą. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwały w sprawie przedłużenia płatności rad podatkowych w Lubelszczyźnie. Proszę o zabranie głosu panią inspektor Aleksandrę Ostrowską. Na siedzącą. Proszę.
Proszę pan radny, panie przewodniczący. Ustawa z 21 marca 2020 roku w sprawie ustawodawczych rozwiązania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem wywalczeniu COVID-19 wprowadziła możliwość wprowadzenia pomocy rozgranych gminie przedsiębiorców na swoim terenie. Ta uchwała z tego przykładem zaproponowała w tej uchwale przesunięcie terminu płatności do 30 września tym podatnikom, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności związane ze skutkami epidemii COVID-19. Czyli to są te podatniki, ci podatnicy, zakaz dotyczy tych podatników, między innymi zakładów kosmetycznych, fryzjerskich, zakładów gastronomicznych, restauracji, obiektów hotelowych, więc wszyscy pozostali podatnicy, których na naszym terenie jest sporo, korzystają z możliwości ubiegania się o przesunięcie terminu płatności do 30 września. Jest to o tyle łatwe, gdyż nie generuje konieczności składania dodatkowych dokumentów, zaświadczeń, udowadniania płynności finansowej. Odbywa się to na oświadczenie. Załącznikiem do tej uchwały Szanowna Rada ma. Są to załączniki proste. Do 30 września trzeba złożyć ten komplet załączników, żeby takie przesunięcie terminu płatności uzyskać. Dotyczy to drugiej raty podatku dla osób fizycznych, czyli tej płatnej do 15 maja oraz przedłużenia płatności dla osób prawnych, czyli przedsiębiorstw za miesiące maj, czerwiec i lipiec, również do 30 września.
Tak? My tu naprawdę nic nie słyszymy kompletnie, także poprosimy o kolegę Jarka o ofiarę szczęścia. Ja nie prosiliśmy, żeby to zagłoszenie było przygotowane. Naprawdę jest jeszcze w tych maskach punktowo.
Przedstawiona Wysokiej Radzie, postaram się mówić głośniej, przedstawiona Wysokiej Radzie propozycja uchwały dotyczy właśnie tego zakresu pomocy wszystkim tym, których zwolnienie dotyczyć nie będzie. Jeżeli jakieś pytania, to może tak łatwiej będzie na komuś na przykład. Panie wójcie, czy jeszcze raz mam preferować?
Nie,
taką regulację to rozporządzenie daje Radzie Gminy, że można ten termin płatności przesunąć do 30 września. Teraz? No więc podsumując, ta ustawa z 31 marca 2020 roku, ogólnie uznana, nazwana tarczą, wprowadza taką regulację, na podstawie której Rada Gminy może przesunąć podatnikom podatku od nieruchomości działalności gospodarczej na swoim terenie termin płatności podatku od nieruchomości do 30 września. mówię, dotyczy to raty drugiej, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, raty majowej, czerwcowej, lipcowej, jeżeli chodzi o osoby prawne. Może jakieś pytania będzie łatwiej.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę, kto z Państwa radnych ma pytania bądź uwagi. Skoro nie ma, w takim razie rozumiem, że będziemy głosować tą uchwałą, więc odczytam. Uchwała nr 12/92/2020 Rady Gminy w Czastarach z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8, artykułu 40 ust. 1, artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15 q. w związku z artykułem 15 zzzh. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz komunikatu Komisji z dnia 20 marca 2020 roku tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 Rada Gminy Czastarach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przedłuża się termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Czastarek, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności związanych ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, wyznaczając następujące terminy. Punkt pierwszy. Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą termin płatności Rady Podatku od Nieruchomości płatnej do dnia 15 maja 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku. Punkt drugi. Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej termin płatności Rady Podatku od Nieruchomości płatnej do dnia a. 15 maja 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku. B. 15 czerwca 2020 roku przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku. Paragraf drugi. Warunkiem przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika. Punkt pierwszy. Oświadczenie przedsiębiorcy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Przedłużanie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w paragrafie pierwszym uchwały, dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 roku. Ustęp drugi. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Punkt pierwszy. Nie mniej niż 15% obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych w dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. W porównaniu do łącznych obrotów za najbliższych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych. W przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub punkt drugi, nie mniej niż 25%, obliczone jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego Za miesiąc uchwala się także 30 kolejnych osobie następujących lat kalendarzowych. W przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca. Paragraf 4. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości objęte mniejszą uchwałą stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaoczonym w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z punktem 3.1 komunikatu Komisji Europejskiej tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Paragraf 5. Podatnik korzystający z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w paragrafie 2 nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. Paragraf 6. Wykonanie uchwały podaje się limitowi gminy czas stary. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw lub kto się wstrzymuje? Radny Benedykt Czech?
Jestem za.
Radna Andrzejczka?
Jestem za.
Radna Agnieszka Cieśla?
Jestem za.
Radny Marek Kutka? Jestem za. Radna Teresa Pytunus?
Jestem za.
Radny Dariusz Górecki?
Jestem za.
Radny Dominik Jędrzejek?
Jestem za.
Radna Anna Karolek-Kamyk?
Jestem za.
Radna Andrzej Łutkowski?
Jestem za.
Radna Joanna Maciejewska? Radna Elżbieta Miller?
Jestem za.
Radna Adam Owczarek?
Jestem za.
Radny Ireneusz Siedlecki?
Jestem za.
Radny Roman Tomczak?
Jestem za.
Radny Rafał Rytych?
Jestem za.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ponownie proszę o zabranie głosu pana.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi skutków ekonomicznych wprowadza regulacje, na podstawie których Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych wskazanym grupą przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W zaproponowanej Wysokiej Radzie uchwale proponujemy, aby grupa przedsiębiorców, która zostanie zwolniona z podatku od nieruchomości, jest ogłoszona w rozporządzeniu Rady Ministrów 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii. Są to wspomniane wcześniej na naszym terenie występujące zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, punkty gastronomiczne, ponieważ one na okres działania rozporządzenia zostały zamknięte. W związku z tym na pewno ich płynność finansowa uległa pogorszeniu. Taka uchwała wydaje się być jak najbardziej zasadna i oparta podjęciu uchwały wniosku.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos?
Piątym jest mikro, małe przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny. Spółdzielnia będzie w tym punkcie inny przedsiębiorca.
Czy w tym wypadku punkt B również się wypełnia?
Tak, pomoc publiczna, to znaczy, jeżeli chodzi o wszystkie jeżeli chodzi o pomoc ogólnie nazwane jako tarcze, czyli wszystkie rodzaje pomocy, również ta dotycząca podatku od nieruchomości, jest to pomoc publiczna. I teraz tak, Państwo, jeżeli Państwo nie mieliście pomocy publicznej w ostatnich 3 latach, ponieważ ją się i tak wykazuje, tam jest ostatni punkt pod tytułem nie dotyczy. Wtedy Państwo zaznaczacie to, że nie dotyczy. Tej uchwały pomoc, tarcza przewiduje różne rodzaje pomocy. My tutaj rozważamy tylko tą pomoc od nieruchomości. Ona nigdzie w ustawie nie jest napisane, że wyklucza jedna pomoc drugą. Wiem, że małe przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się również do ZUS-u, żeby nie wiem, odroczyć czy zawiesić płatność składek ZUS. Więc jeżeli te rodzaje pomocy się nie kumulują, to Urząd Pracy wydaje mi się nie inaczej. Nie mamy, jeżeli z punktu widzenia podatku od nieruchomości, ja nie znam regulacji prawnych, które by pozwalały mnie na żądanie takich danych. Nie wiem, jeżeli chodzi o pomoc publiczną, bo to jest zupełnie inna regulacja. Jeżeli ta pomoc, którą regulują przepisy prawa pracy, że Urząd Pracy uzna to, że jest pomocą publiczną, to to sumują się te pomocy publiczne. Ale one są w ramach zupełnie innego kryterium niż ta pomoc de minimis, taka zwykła z tytułu pomocy doraźnej. To jest taka pomoc zupełnie doraźna, celowana w ten COVID-19.
Czyli jedno nie
wyklucza? Z mojego punktu tutaj, jeżeli chodzi o podatki lokalne, nie wyklucza.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, ja bym jeszcze miał taką uwagę do tej uchwały, ponieważ myśmy to przygotowywali jakiś czas temu, i w paragrafie pierwszym podane jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów, zakazów i w związku z zamknięciem stanu epidemii, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 58, złożyło, że te rozporządzenie zostało zmienione. To znaczy praktycznie nie zmienił się tytuł, nie zmienił się ten paragraf 8, natomiast zmieniło się miejsce publikacji i tak jak Państwo macie w paragrafie pierwszym zapisany Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 658. Proponowałbym nanieść poprawkę aktualną, czyli to by musiała być pozycja, już mówię, 697. 697, tak. I to jest jedna różnica. Na dzień dzisiejszy jest to rozporządzenie, ponieważ uchwałę dzisiaj podejmujemy, powinien być aktualny stan prawny. Dziękuję.
Są jeszcze pytania? Skoro nie ma, w takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 12, łamane przez 93, łamane przez 2020, rozumiem jeszcze stare, z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8, artykułu 40 ust. 1, artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 15p w związku z artykułem 15zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz komunikat Komisji z dnia 20 marca 2020 roku tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 15, ale nr 4 uchwała co następuje. Paragraf pierwszy zwalnia się od podatku od nieruchomości gruntu oraz budynki i budowy lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców prowadzących działalność wskazaną w paragrafie 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 697. Paragraf 2. Zwolnienie dotyczy punkt 1. Podatku od nieruchomości należnego za okresy kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku od osób fizycznych, których termin płatności upływał w maju 2020 roku. Punkt 2. Podatku od nieruchomości należnego za okres maj, czerwiec i lipiec 2020 roku od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, których terminy płatności upływają w odpowiednim maju, czerwcu i lipcu 2020 roku. Paragraf 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w paragrafie 1 uchwały, dotyczy podatników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wystąpienia COVID-19 z zastrzeżeniem, że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 roku. Paragraf 4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości objęte mniejszą uchwałą stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego. Jest udzielana zgodnie z punktem 3.1 komunikatu Komisji Europejskiej tymczasowa rama środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Paragraf 5. Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku nieruchomości na mocy mniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia punkt 1. korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach. Punkt 2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącego załącznik do mniejszej uchwały. Paragraf 6. Podatnik korzystający ze zwolnienia od podatku nieruchomości zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w paragrafie 5 nie później niż do dnia 30 września 2020 roku. Paragraf 7. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansach podatkowych. Paragraf 8. Wykonanie uchwały wydaje się dyrektorowi gminy Czastary. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw lub się wstrzymuje? Radny Benedykt Czech. Radny Adam Szyczka. Radna Agnieszka Cieśla. Radny Marek Budka. Jestem za. Radna Teresa Pertynus. Radny Dariusz Górecki. Radny Dominik Jędrzejek. Radna Anna Karpowiak-Kamyk. Radna Andrzej Łutkowski. Radna Joanna Maciejewska. Radna Elżbieta Miller. Radna Anna Małczarek. Radny Ireneusz Szydlecki. Radny Roman Tomczak.
Jestem za.
Radny Rafał Dupyk.
Jestem za.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Zapytania i wolne wnioski. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę.
Nie mam się nic wątpliwości. Nie mam takie pytanie odnośnie rolników. Na początku roku podnosiliśmy tutaj całą. Zgodziło się na podjęcie podatku zarówno przedsiębiorcom, jak i podatku podatku rolnego. W tym momencie uchwalamy ulgi dla przedsiębiorców. Natomiast moje pytanie brzmi, czy będą tam prowadzone jakieś prace na poszukiwaniu dla podmiotów podatku rolnego.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, przyznam szczerze, że bardzo dziękuję za za to pytanie, bo tak naprawdę gdyby zajęliśmy się
tymi wnioskami, które wpływały tutaj do naszego urzędu gminy o zwolnienia, o umorzenia tych podatków czy należności od działalności gospodarczej. Natomiast jakoś nam po prostu że to umknęło. Nie było takiego wniosku, który jest kolegi w sumie rozumiem, że nie wniosek, tylko pytanie, ale bardzo, bardzo dolece dziękuję. Myślę, że wszyscy powinniśmy się tutaj nad tym pochylić i nie wiem, panie przewodniczący, panie mecenasie, może pan coś doda, jeśli to jest możliwe, bo przyznaję się szczerze, że trochę to jest moja wina przewodniczącego kolego radnego.
Proszę Państwa, w aktualnym stanie, znaczy w ogóle Rada Gminy może podejmować uchwałę na mocy delegacji ustawową.
Na dzień dzisiejszy w ustawie tej COVID-19, tak mówiąc w skrócie, ustawodawca dał uprawnienia Radzie Gminy jedynie do podjęcia uchwał tych, które dzisiaj byśmy procedowali. Zaznaczając, że Rada Gminy może podjąć te uchwały, nie narzucając obowiązku podjęcia uchwał. Natomiast na dzień dzisiejszy ustawa COVID i obowiązujący stan prawny milczą na temat możliwości zastosowania zwolnień czy ulg w podatku rolnym od związanych z pandemią. Być może, że coś się ukaże, ale na dzień dzisiejszy zrobiliśmy tylko to, do czego byliśmy uprawnieni. Nie ma mowy o obniżeniach czy zastosowaniach zniżek z powodu pandemii w oparciu o uchwałę Rady Gminy, tak jak żeśmy zrobili to w stosunku do podatku od nieruchomości.
Dziękuję bardzo.
Tu może jeszcze jedno pytanie. A czy nie istnieje przypadkiem przepis, że wójt Rada Gminy może zwolnić płatnika podatku rolnego celem własnej gminy części płatności bądź konkretnej
rady. Proszę Państwa, ustawa o podatku rolnym daje Radzie Gminy tylko w zasadzie tyle, że Rada Gminy może obniżyć stawki podatku rolnego w maksymalnej kwoty, która jest publikowana w dzienniku urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. Ale proszę Państwa, jest coś takiego jak ustawa ordynacja podatkowa, która reguluje sprawę w ogóle procedowania nad wszelkiego rodzajami podatków, ale w sprawach indywidualnych. W oparciu i ta ustawa, ordynacja podatkowa przewiduje między innymi umorzenia, odroczenia w szczególnych przypadkach. Czyli jeżeli rolnik znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, będzie miał problemy z zapłaceniem podatku rolnego, to wtedy występuje do wójta z wnioskiem o umorzenie bądź też odroczenie podatku i wójt jest zobowiązany ten wniosek rozpatrzyć. Ale to jest wtedy sprawa indywidualna. Nie tak tutaj na podstawie uchwały, że zwolnienie na przykład tych podmiotów, które w sposób prawa nie mogły prowadzić działalności gospodarczej, one praktycznie nie muszą składać jakiegoś żadnych wniosków. Natomiast tam, gdzie nie ma takiej regulacji, zawsze jest możliwe odroczenie lub umorzenie podatku, ale na indywidualny wniosek podatnika. To jest możliwe. Natomiast ja to mówiłem, że nie ma takiej podstawy prawnej, która by wynikała z tej ustawy o koronawirusie. Natomiast jest od dawna taka możliwość i czasem się tak zdarza, że rolnicy z tego korzystają.
Dziękuję bardzo.
I ja chciałam tylko jeszcze dodać, że właściwie wszystkie zwolnienia i umorzenia podatków mają wpływ na wysokość subwencji ogólnej, bo wszelkie zwolnienia z tego roku będą miały wpływ na kolejny rok, na wysokość subwencji. Także tutaj też trzeba w jakiś sposób odpowiedzialnie do tego podchodzić.
Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Proszę bardzo, pani.
Można z tym leczyć. Ja chciałam się zapytać, bo dużo się mówi na przykład, że
ale to stary, tak jak wszystkie prowincje w Polsce, otrzymała wniosek Poczty Polskiej o udostępnienie danych zawartych w spisie wyborców. I proszę Państwa, ponieważ sytuacja prawna związana z planowanymi wyborami na 10 maja jest tak bardzo skomplikowana, zastanawialiśmy się, czy w ogóle wójt jest uprawniony do wykazania, do udostępnienia Poczcie Polskiej spisu wyborców. Wczoraj z inicjatywy pana wójta tutaj na terenie Urzędu Gminy ta stara odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów z powiatu Wieprzowskiego i w zasadzie w analizie stanu prawnego, który obowiązuje na dzień dzisiejszy, doszliśmy do przekonania, że tych danych udostępnić nie możemy. Nie możemy z tego względu, że ustawa koronawirusowa w artykule 102 wykluczyła dotąd planowanych wyborów korespondencyjnych w stosowaniu ustawy kodeks wyborczy, a nie jest jeszcze ustalona ustawa, ta szczególna, która obecnie znajduje się w Senacie, która by regulowała te wybory wyłącznie korespondencyjne, które mają rzekomo odbyć się 10 maja tego roku. W związku z tym postanowiliśmy, że jeszcze, bo to termin chyba dzisiaj, panie wójcie, dla udostępnienia tych danych, czy jutro?
Dzisiaj.
Więc jeszcze postanowiliśmy w ten sposób, że wystąpiliśmy z elektronicznymi zapytaniami do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Państwowej Komisji Wyborczej o jednoznaczne zinterpretowanie tego żądania Polski. Poczta Polska, wysyłając wniosek początkowo, pewnie jak Państwo znacie z informacji telewizyjnych, przysłała gdzieś to tam notę do urzędu, ten wniosek był w ogóle nie podpisany. Znaczy był podpisany w ten sposób, że Poczta Polska, nie było tam żadnego innego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania. I proszę Państwa, no nie zawierał podstawy prawnej. Jak gminy zaczęły żądać, zresztą Państwowa Komisja Wyborcza również stanęła na taką stanowisku, że jeżeli poczta chce uzyskać te dane, wniosek musi spełniać określone wymagania, w tym m.in. wskazywać na podstawę prawną. Poczta Polska jako podstawę prawną wskazała decyzję premiera, który upoważnia pocztę, ale nie do uzyskania danych do spisów wyborców od gmin, lecz do przygotowania technicznego strony wyborów, które mają odbyć się 10 maja. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze odpowiedzi z tych źródeł głównych, ale zaczęliście Państwo wiadomości. W mojej ocenie podstawy prawnej do udostępnienia spisu wyborców Poczcie Polskiej nie ma. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, mianowicie, że prowadzenie rejestru wyborców i spisu wyborców przez gminę jest zadaniem zleconym. To nie jest zadanie własne gminy. A więc gmina nie jest samodzielnym dysponentem rejestru wyborców i spisu wyborców. Dysponentem głównym jest Państwowa Komisja Wyborcza. Więc jeżeli gmina wykonuje tylko zlecenie, czyli w ramach zlecenia prowadzi ten spis wyborczy, to w mojej ocenie decyzję o tym, czy przekazać spis wyborczy w Poczcie Polskiej, czy tego nie przekazać, nie powinien podejmować zleceniobiorca, tylko właściciel, czyli Państwowa Komisja Wyborcza. To zobaczymy, co nam odpowiedzą, ale przypuszczam, że większość gmin w Polsce jednak odmówi udostępnienia. Z czym to się wiąże, proszę Państwa? To się zwiąże z potężną odpowiedzialnością przekazania takich danych, przede wszystkim ze strony wójtów. I to odpowiedzialność z dwóch stron. Z pierwszej strony, że jeżeli przekażą te dane, a okaże to się niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, to będą ponosić odpowiedzialność tej słynnej ustawy RODO za udostępnienie danych osobowych ludności osobom nieuprawnionym. Z Z drugiej strony może się tak zdarzyć, że jeżeli nie udostępnią, ktoś zaskarży, że na przykład został pozbawiony, gdyby te wybory się odbyły, no to też jest jakaś odpowiedzialność tutaj wójta, także wójtowie naprawdę stoją w bardzo nieciekawej sytuacji. Trzymają się gruntu obowiązującego prawa. Uważam, że nie powinni wójtowie na dzień dzisiejszy przekazywać spisu wyborców. Co będzie po uchwaleniu ustawy, czyli jeżeli ona przejdzie przez Senat, no to będziemy widzieli. Jeżeli ta ustawa mimo wszystko by weszła w życie, która jest procedowana w tej chwili w Senacie, no to wójtowie nie będą mieć wyjścia, będą musieli te dane przekazać, tylko że to się może okazać już za późno. Poza tym, proszę Państwa, jest jeszcze jeden aspekt techniczny. We wniosku skierowanym do gmin poczta określiła warunki techniczne, jaki powinien spełniać plik, którym będziemy przekazywać te dane elektronicznie do Poczty Polskiej. Proszę Państwa, to są wrażliwe dane, tam są wszystkie dane każdego z nas, każdego pełnoletniego wyborcy i poczta praktycznie chcę, żeby to zostało przez Pana otwartym tekstem, bez żadnych zabezpieczeń. No to jest bardzo niebezpieczne. Bo kto będzie odpowiadał za to, sprytni hakerzy przy takim niekodowanym przekazie informacji, no mogą to przełapać od razu. No to znaczy, proszę Państwa, my jeżeli wysyłamy jakiekolwiek sprawozdania, czy jakieś inne rzeczy urzędowe, one są kodowane, wszystkie są kodowane. Natomiast tutaj się żąda przesłania tak istotnych danych bez zabezpieczeń. Także to jest też trochę dziwne dla nas. Tak to wygląda.
Dziękuję bardzo. Czy Pan Wójt chce coś dodać?
To znaczy, Szanowni Państwo, my już tutaj, bo z moim przedmówcą niewiele mam do gadania, bo Pan Mecenas był na wczorajszym spotkaniu, przyjął nasze zaproszenie i tak jakby wspomniał z mojej inicjatywy zorganizowaliśmy takie spotkanie na terenie naszej gminy w sali sesyjnej. Wszyscy włodarze siedmiu gmin przyjechali i wspólnie zastanawialiśmy się nad tym bardzo poważnym problemem. A tak szczerze to w sumie nawet Pana Mecenasa zapytaliśmy, co tak naprawdę nam może jeszcze grozi, no to jeśli dobrze Panie Mecenasie to rozumiemy, to rozumiem, że jeszcze możecie mieć Państwo tutaj komisarza. Jest taka możliwość, prawda? Dlatego to jest dość duże ryzyko i trudno podjąć taką decyzję. Niemniej jednak to, co przed chwilą powiedział Pan Mecenas, wspólnie obraliśmy jedyny, może nie jeden front, bo w sumie to jest każdy z nas oddzielnie te dokumenty będzie podpisywał. Mam nadzieję, że wszyscy zgodnie z wczorajszym ustaleniem podpiszą te dokumenty i zostaną te dokumenty wysłane. To tyle, jeśli mogę koleżance tutaj na to odpowiedzieć.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos?
Panie Wójcie, nie wiem jak będzie rozwiązana sprawa tej drugiej raty podatku. Czy będzie to coś organizowane za pośrednictwem sołtysów, czy po prostu pierwsza rata zawisła? No i są ludzie, którzy mówią, że nie chcą, żeby te zaległości narastały. Kto ma dużo podatku? I teraz, czy to musimy wpłacać przez banki, czy rzeczywiście uruchomimy sołtysów? To są takie sytuacje, jeżeli ktoś ma jeden nakaz, nie spada to problemu wypisać w urzędzie, raczej wtedy na banku i płacić. Moja sytuacja, ja mam 11 punktów dzierżawnych przykładowo. I teraz do każdego trzeba dotrzeć, żeby wziąć po prostu z nakazu, ile ja mam płacić. To jest wielki problem. I są te kazy są. I po prostu te dwie raty można by było połączyć. To chce oczywiście połączyć i żeby te pieniądze poszły przez urząd gminy. Taka możliwość zaistnieje.
To znaczy, wszystko jest możliwe, natomiast jak dobrze kolega wie, mieliśmy sygnały od Państwa sołtysów, którzy no, po prostu mówili wprost, że w tej sytuacji, w tej dobie pandemii no, nie chcą spotykać się z ludźmi, z mieszkańcami, to też trzeba uszanować. Są sołtysi, którzy sobie jakoś potrafią rozwiązać jak gdyby ten problem i zachowanie szczególnej ostrożności funkcjonują bez zarzutów, przynajmniej tutaj dwie osoby widzę na tej sali, którzy są sołtysami, także tutaj chyba nie ma żadnego problemu, natomiast też chyba nikogo nie może zmusić tak do tego, że było nawet w weekend gdzieś tam otrzymałem telefon od sołtysa, że no jest taka obawa i trudno, żeby ich do tego zmuszać. Jak to od strony technicznej można by było zrobić, to myślę, że tutaj pani skarbnik na to pytanie odpowiadał, pani inspektor, także przekazuję mikrofon.
To znaczy, ja uważam, że w dobie czasów, gdzie właściwie w każdym domu mimo wszystko jest komputer, można dokonywać tych płatności w sposób bezpieczny przez internet banking. Czasy są, jakie są. Są pewne ograniczenia, które nie narzuciła gmina, natomiast są w wyniku tego stanu epidemii narzucone, czyli ograniczenie kontaktów również z urzędami. Więc ja myślę, że mimo wszystko takie sytuacje incydentalne raz na kiedyś można naprawdę te przelewy zrobić przed internetem, czy w jakiejś takiej zgrupowanej formie. Tak ja uważam, mówi Ola.
To znaczy, szanowni państwo, no wydaje mi się, że nie jest też problemem, że dzwonienie do urzędu, dowiedzenie się, ile tego podatku należy zapłacić. Z jednej strony, z drugiej strony ogranicza nas też RODO. Nie możemy takiej informacji udzielać telefonicznie. Każdy ma decyzję i myślę, że wielokrotnie zgłaszali się podatnicy, gdy ta decyzja zaginęła, gdzieś się podziała, że wysyłamy listami zwykłymi, te decyzje do podatników docierają. Podatnicy również przychodzą ciągle do urzędu i są załatwiani, czy w formie bezgotówkowej, za pomocą płatności terminalem, czy w banku. Więc myślę, że naprawdę to są incydentalne sytuacje. Rozumiem tu pana radnego Tomczaka, że ma tego kilka osób, ale są też więksi podatnicy i radzą jakoś, więc nie wiem, no to kwestia rozwiązania indywidualnego. Czy tam może trzeba, panie wójcie, najpierw z sołtysami porozmawiać, czy oni zdecydują się zbierać ten podatek, czy to, szanowni państwo, musicie wiedzieć, że około 23% podatników podatków lokalnych płaci u sołtysa w tej chwili. Ta cała reszta płaci w tej chwili od lat już elektronicznie, ponieważ sołtysi odkąd przestali mieć prowizję odbieranego podatku, to, że tak powiem, tylko część tych podatników płaci to u sołtysa te podatki. Reszta płaci od dawna elektronicznie, więc no nie wiem, jakie będzie rozwiązanie. Wydaje mi się, że trzeba będzie najpierw rozmawiać z sołtysami, czy sołtysi zgodzą się zbierać podatki, a być może jakieś inne rozwiązanie, może sołtysi z jednej wsi będą chcieli zbierać na wsi, które, gdzie sołtys nie chce zbierać podatku. No myślę, że na początek trzeba by z sołtysami rozmawiać, bo to będzie rozwiązanie. Ale to nie jest kwestia tego, że są
pod swoim znaczeniem.
Ale pani
znaczy, że wszyscy ci, którzy do tej pory płacili, płacą dalej, jeżeli tylko jedynie w sytuacjach ktoś, kto zaczął płacić inne rachunki, przez internet płaci dalej, ale to nie znaczy, że jak są też nie mają prowizji, to się nie starają, bo ja to tak odebrałam.
Nie, absolutnie, to nie była, nie byłam. Absolutnie, bo przecież nie można nikogo zmusić, żeby szedł do sołtysa zapłacić. Kwestia też jest zmiany społeczeństwa. Społeczeństwo coraz więcej rachunków płaci elektronicznie i to jest, wydaje mi się, postęp niezależny od woli sołtysa. Absolutnie nie zakładam, że sołtys chce czy nie chce zbierać podatku osobiście, tylko mówię, no kwestia rozwoju społeczeństwa informatycznego, teraz mamy zdalne nauczanie. Ludzie coraz częściej kosztują ze środków przekazu elektronicznego i to jest chyba naturalne, że tak to się odbywa. A kwestia prowizji sołtysa, wydaje mi się, że sołtysi wykonują tak ważną pracę, dlatego dawno temu Rada podjęła decyzję, żeby tą pracę w ten sposób, zamienić prowizję na ryczałt, żeby jednak uszanować to, jak ciężko pracują. Absolutnie nie miałam na myśli powiedzenia tego, że co tydzień starają się, zbierają w tej chwili, bo jest bez prowizji. Absolutnie tak. Zwłaszcza, że przepisy prawa, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, nakazują płacenie przelewami bankowymi, a nie wpłatami gotówkowymi.
Państwo, to co powiedzieliście przed chwilą, my nie możemy wymusić, czy musić sobie zapytać, żeby w tak czy inny sposób funkcjonował. Ja też rozumiem, bo są niektórzy rzadko też osoby starsze, które rzeczywiście są w tej grupie ryzyka, dlatego też zakażenia, dlatego też ja to rozumiem. Sami Państwo widzicie, bo tak naprawdę wszystko jest w porządku, nie było koronawirusa, wszyscy funkcjonowaliśmy normalnie, że taką sesją zawsze była komisja, wszystkie sprawy mogliśmy omówić, potem była sesja, na której byli zapraszani sołtysi. A w tej chwili tu nie chodzi o jakieś oszczędności, to dobrze mi się przypomniało, drodzy Państwo, bo to w końcu ktoś pomyśli, że nie zapraszamy sołtysów, bo chodzi o oszczędności. Nie robimy komisji, bo chodzi o oszczędności. Absolutnie, bo jeśli z tej perspektywy patrzymy, to w drugim miesiącu, w kolejnym miesiącu mamy sesję, nie było komisji, ale mamy sesję, czyli te pieniądze i tak te same. Ale tutaj nie chodzi o pieniądze, to chodzi tak naprawdę o bezpieczeństwo państwa. Też czasami nam brakuje spotkań ze sołtysami, gdzie moglibyśmy omówić chociażby taki temat, który pojawił się tutaj niespodziewanie dzisiaj. No nie wiemy, jak to zrobić, żeby było dobrze. Boimy się organizować tak dużych sesji. Zresztą sami Państwo oglądacie i inne gminy, inne powiaty też ograniczają się do tego typu przeprowadzenia tych sesji. Natomiast tutaj również pilnujemy, żeby porządku obrad tych punktów było bardzo mało, chociaż zaczynają nam się już, Szanowni Państwo, robić w urzędzie też tak zwane zaległości, gdzie takie terminówki, sprawozdania terminowe, gdzie też już Państwu powinno to być przedstawione i tak kupka rośnie. I pewnie za jakiś czas będziemy musieli zorganizować kolejną sesję, ale już nie z dwoma punktami, bo jak dzisiaj patrzyłem na jutrzejszą sesję gminy Sokolniki, to tam mają 17 czy 19 punktów. To prowadzą normalną sesję. My staramy się tutaj zachowywać jak największe środki ostrożności, ale też nie możemy sobie na to pozwolić, żeby ta robota, powiem kolokwialnie, u nas leżała. Bo niestety urzędy tak funkcjonują i mają pewne obowiązki i sprawozdania terminowe, które nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to odkładać. Myślę, że więcej Pani sekretarz tutaj na ten temat do
na pewno czasem czy kierownik do tego kuratora powie. I wiesz, co zrobimy?
uchwał i tak dalej, zawsze można było to odgadać, jednak to było też potrzebne z jednej strony, więc nie wiem, to też do tego powodu.
Ale myślę, że jeżeli Państwo widzicie na przykład jakieś sprawy odnośnie uchwały, to jest zawsze uchwała w planie projektu, więc jeżeli by się zrobił inny pomysł, czy inne spojrzenie na ustawę, no to nawet jeżeli nie ma tej komisji, nie zostało przedyskutowane, to mamy trafić do takiego posiedzenia wszystkie Państwa uwagi do tej uchwały, bo dla mnie nie siądę i tutaj problemów nie było, żeby zrobić na przykład, nie wiem, na raz przysięgę, ale zrobić przerwę i ewentualnie to zmienić projekt uchwały, więc tutaj brak tej komisji, że nie możecie Państwo powiedzieć i ewentualnie tego projektu podnieść do niego swoje rozwiązanie.
A ja zapytam tak, po prostu zapytam wprost. Być może Wy macie inny pomysł na organizowanie tych sesji. No, organizujemy tutaj ze względu bezpieczeństwa, tak żeby zachować te minimalne wygodne zaległości i tak dalej. Może w jakiś inny sposób, no nie wiem, co by się, to może poczują się obrażeni, niedoceniani, ja nie wiem jak zareagować, jak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni, tak? Trudno mi powiedzieć, no myślę, że nie wolno nam chyba więcej osób zapraszać niż tutaj do gremium, no bo uważam, że wtedy no niebezpieczeństwo jest duże. Panie mecenasie, może Pan coś nam doradzi?
Proszę Państwa, ustawa COVID, o której dzisiaj żeśmy niejednokrotnie mówili, oprócz normalnego procedowania na sesjach, tak jak robimy to dzisiaj, przewiduje jeszcze dwie możliwości odbycia sesji tak zwanych zdalnych. Pierwsza możliwość to jest możliwość elektroniczna za pomocą łączy internetowych i nagrania w ten sposób, że po prostu wszyscy radni się widzą, przewodniczący widzi radę, ale na ekranie. I procedowanie jest takie, jakie jest, przy czym, proszę Państwa, my nie mamy takiej aparatury, a to jest wydatek kilkunastu tysięcy złotych, żeby coś takiego zorganizować. Natomiast ustawa dopuszcza jeszcze tak zwaną możliwość korespondencyjnej sesji. Polega to na tym, że przewodniczący rady wydaje zarządzenie o odwołaniu sesji korespondencyjnej i określa w drodze instrukcji stanowiącej załącznik do tego zarządzenia tryb postępowania. Odbywa się w ten sposób to, że wójt przygotowuje formę uchwał, tak jak na każdą inną sesję, przesyła je do każdego radnego, przy czym do każdej uchwały jest dołączona karta do głosowania i tak zwana faza lista obecności. I radny po zapoznaniu się z treścią danej uchwały na karcie do głosowania składa swój podpis i pisze, czy jest za, czy jest przeciw, czy wstrzymuje się od uchwały. Te uchwały następnie w instrukcji określonej przez przewodniczącego dostarczane są do siedziby Rady Gminy i w dniu, na którym jest wyznaczona sesja, publicznie przewodniczący odczytuje każdą uchwałę i odczytuje kartę do głosowania, kto jak na konkretną uchwałę głosował. Jeżeli taka uchwała zdobędzie minimum tej większych głosów, zostanie przyjęta. Pierwszą taką sesję, proszę Państwa, wczoraj, gminy nie mają doświadczenia, wczoraj miasto Rada Miejska w Wyczynie, tutaj w okolicy, miała taką sesję. Muszę Państwu powiedzieć, że to poszło bardzo sprawnie. Rady przy tym jeszcze wcześniej mieli możliwość zadawania pytań do poszczególnych uchwał, a burmistrz był zobowiązany do odpowiedzi na te pytania na 3 dni przed sesją. Tam podejmowano wczoraj w Wyczynie na przykład 28 uchwał. I muszę Państwu powiedzieć, że z całą tą przerwą na kurierzy jeździli odbierać głosy od poszczególnych radnych, trwało to około 3 godzin. No, z przerwą godzinę, bo godzinę kurierzy jeździli. Także w miarę pochodzą sprawnie. Proszę Państwa, ja uważam jednak, że najwłaściwsze są sesje takie, jak dzisiaj odbywamy, przecież powinniśmy zachować te środki ostrożności, zabezpieczenia, a przede wszystkim też powinniśmy uważać na to, żeby sesja bez przerwy nie trwała zbyt długo. Czyli lepiej jest organizować, tak jak tutaj Pan mówi, krótsze sesje, po kilka uchwał niż jedną sesję, w której w jednej sali w warunkach pandemii będziemy siedzieć kilka czy
więcej godzin.
Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że przy następnej sesji poza uchwałami, które będzie trzeba podjąć, pochłonimy się również nad sprawozdaniami. To jest moje osobiste zdanie. Tak jak tu dzisiaj siedzimy, zachowujemy bezpieczne odległości i nie mamy praktycznie możliwości znalezienia większego pomieszczenia. Myślę, że kolega radny Wypych potwierdzi, że no, byłby problem, bo mamy jedno większe, to jest tu obok hala sportowa, ale ta akustyka jest wręcz tragiczna. Tam są wieczne problemy z dobrą słyszalnością. Także no, raczej bym był przeciwny, bo tam były nawet próby prowadzenia egzaminów gimnazjalnych kiedyś. No i szczególnie przy językowych były to ogromne problemy, ponieważ jest to hala typowo sportowa i akustyka tej hali jest fatalna. Także moje zdanie, dopóki sytuacja związana z epidemią nie jest jaka jest, to myślę, że każdy otrzymując materiały zapozna się z nimi wnikliwie, a ewentualnie tutaj na sesji będziemy w miarę szybko i sprawnie te sprawozdania przyjmować i ewentualne uchwały, to tak jak już tu było przed chwilą powiedziane, to pamiętajcie Państwo, są oczywiście tylko projekty i w każdej chwili nawet na sesji można poprawkę do danej uchwały wnieść. To ja tyle dziękuję.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, które poruszamy kwestię nieobecności sołtysów. Prawoczeń sołtysów jest z nami na sali, ale ja mam takie pytanie, czy te materiały, które otrzymujemy, również w dalszym ciągu otrzymują sołtysi?
Znaczy, jeśli mogę odpowiedzieć, nie wiem, panie inspektor, być może się mylę, ale ostatnio przecież ustalaliśmy, że zaraz na początku roku, że wszystkie materiały zostają wysyłane do mailu. I teraz ktokolwiek z Państwa, to są Państwo wszyscy podaliście drogą mailową swoje maile i tak samo mieli taką możliwość sołtysi. Czy to zrobili? Nie wiem, nie chciałbym koleżanki spytać.
Częściowo tak.
Częściowo tak. I dlatego to tak pokazuje kurs, że mamy tam 21 wiek i uważam, że to jest najszybsza i najpewniejsza droga, bo dobrze się orientuje pan przewodniczący, nawet jeśli wysyła zawiadomienie o sesji komisji, to zawsze stara się otrzymać od Państwa potwierdzenie, albo potwierdzenie koleżanka chyba, czy nawet pan przewodniczący, czy dostaliście materiały, czy nie dostaliście. I to idzie do bardzo sprawy. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. I teraz pytanie, czy sołtys, bo my nie mamy obowiązku wysyłać całej dokumentacji sołtysom. Absolutnie. Jeśli mamy obowiązek udostępnienia, tak? Ale to nie może być coś takiego, że jak ktoś mi chce dać krawatę, to krawatę nie chce. Dlatego pod tym względem nie ma najmniejszego problemu. Jeśli któryś z sołtysów sobie życzy, a nie wie o tym, to dziwne jest. Natomiast każdy ma prawo otrzymać dokumenty w formie elektronicznej na sesji.
Ja może wyjaśnię to moje pytanie. Moje pytanie powstało w tym momencie, ponieważ pan mecenas tutaj mówił, że można przeprowadzać sesję w trybie korespondencyjnym. W momencie, kiedy pozostali sołtysi otrzymają takie materiały, nad którymi pracujemy tutaj na sesji, jak jeżeli mają jakieś pytania, wtedy mają materiał, mogą się zwrócić czy do radnych, czy do wójta, czy tutaj do tego bezpośrednio. Pytanie dotyczące uchwał, nad którymi będziemy będą głosować.
I bardzo dobry. Bardzo dobry pomysł, który muszą złożyć, popadać się.
Tak. Znaczy ja jeszcze mogę dodać tylko, bo zawsze radni tak samo, sołtysi tak samo jak radni dostawali wszystkie te projekty uchwał, wszystkie sprawozdania, te same materiały, które dostawali radni. Teraz ostatnia sesja była decyzja, że odbywa się bez udziału sołtysów, więc zawiadomienia wraz z materiałami poszły do radnych. Tak samo i na tą sesję. Nie wiem, czy ja mówię dobrze. Więc, ale wcześniej to zawsze było tak, że tak, te same materiały, które do radnych szły do sołtysów, zawsze.
Tak.
Ja myślę, że, przepraszam, tu uwaga pana radnego jest trafna i będziemy się od tego momentu już informować mailowo, tak jak powiedział pan wójt, również o wszystkich dokumentach, materiałach dotyczących sesji.
Co ty się również
mogą
się wypowiedzieć,
żeby
będą
jakieś
pytania,
że... Znaczy, ja myślę, panie przewodniczący, że tak czy inaczej, no, sołtysami też jest potrzeba się spotkania i pewnie oni mają potrzebę przekazania nam informacji, bo przecież to sołtysi są najbliżej naszych mieszkańców i pewnie zorganizujemy spotkania z sołtysami, które już bez obecności rady gminy. No musimy jakoś to podzielić, bo nie chciałbym i prosiłbym radnych państwa, żeby przekazać swoim sołtysom na swoim sołectwach, że to nie wynika, jeszcze raz się powtarzam, jakieś oszczędności, czy jak gdyby poniżania funkcji sołtysa, niech to tak określę, w żadnym wypadku. No, jakoś musimy funkcjonować z zachowaniem tej szczególnej ostrożności. Które
zawsze przekażę swoje zobowiązania. Jest, przekażę. Jest. A ja mam jakieś pytanie, bo jeszcze mam takie pytanie, wrócę do tych podatków, bo nie padło odpowiedź w końcu na to. Czy mamy te zbierać, czy to sołtysi indywidualnie będą decydować, czy będą zbierać, bo jednak mieszkańcy się pytają. Mi na przykład, czy ja będę zbierała to bardzo mają. I nie wiem, czy
ja myślę, że jeżeli sołtys zgadza się na to, to będzie mógł, to proste.
Szanowni Państwo, rata podatku jest 15 maja. Będziemy przygotowywać raty do płacenia w podobny sposób jak ostatnio, czyli przed epidemią. Wydaje mi się, że kwestia każdego sołtysa będzie, czy zechce zbierać podatek, czy nie. Myślę, że tak będzie chyba najbardziej sprawiedliwie. A w sołectwach, gdzie sołtys nie podejmie się podjęcia tego typu zadania, myślę, panie wójcie, że wyślemy SMS-y i tak jak było w poprzedniej razie, zrobimy wszystko, żeby umożliwić mieszkańcom płatność podatku elektroniczną, czy ewentualnie w sposób indywidualny, tak?
Być może, drodzy Państwo, tak dużo mówimy, że się Panie Przewodniczący, może warto będzie zorganizować spotkanie z sołtysami jeszcze przed wartą podatku. Może w ten sposób. No trudno mi powiedzieć.
To nie widzę najmniejszego problemu.
Jeszcze jest trochę czasu, prawda?
Proszę? Do 15
roku. No,
dlatego w ten sposób nikogo na pewno nie będziemy zmuszać. I tutaj jak jestem przy głosie, pani inspektor, chodziło o akcyzę. Tutaj też chciałbym, żebyście Państwo przekazali mieszkańcom na swoim terenie, że my będziemy, inaczej, już odeszliśmy od odbierania akcyzy w kasie urzędu gminy. Jeszcze jakiś czas i ta kasa zostanie w ogóle zlikwidowana, także mam nadzieję, że wszyscy, którzy korzystają, którzy rozliczają tą akcyzę, podali numer bankowego i zawsze będzie to przerywane w formie elektronicznej. Bez względu na to, oby ten koronawirus, jak tylko koronawirus już nas opuścił, ale tak czy inaczej chcemy odejść już wypłacania
źródeł. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania?
Więc właśnie zdanie.
we wrześniu i wrześniu rady i wszyscy padały. Bardzo mało osób.
Ja myślę, że te kwestie pani radna szczegółowe to tak jak tu pan Wójt zaproponował, to będą spotkania z sołtysami i szczegółowi stanie uczestniczyć.
Zatem proponuję panie przewodniczący stworzyć kalendarz i umówić to spotkanie. Ale i góra,
dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma, szanowni państwo, bardzo dziękuję serdecznie za przybycie i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i spotkania, no może już w bardziej normalnych warunkach. Zamykam obrady 12 sesji. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, mogę jeszcze Jarek?
Nie? Proszę.
Mogę jeszcze oni.